Dzisiejsze kazanie powinienem zacząć albo od przeprosin, albo od podziękowań i wciąż jeszcze nie wiem, co jest bardziej na miejscu. Pozwólcie, że skłonię się ku podziękowaniom, bo to zawsze lepiej dziękować niż za coś przepraszać. I wiem do kogo, do tych wszystkich z was, którzy obecnie żyjecie bez partnera, nie macie męża ani żony. I wiem za co, za te ostatnie 5 kazań, za ostatni cały miesiąc, gdzie mówiliśmy tylko o małżeństwach, ze wszystkich możliwych stron i nawet właśnie te konferencje, o których wspomniał pastor Klekot też, były kierowane jakby przede wszystkim do małżeństw. Wiecie, bo to jest coś takiego, nie? Ciągle o małżeństwach, a jeżeli nie masz męża, jeżeli nie masz żony, no to właściwie jak się w tym wszystkim odnaleźć? Powiem wam na swoją obronę, że apostoł Paweł by właściwie chyba zrozumiał nas, czemu tyle czasu poświęciliśmy małżeństwom. Bo jak sam napisał w liście do Koryntian, ci, którzy się decydują na małżeństwo, będą mieli wiele doczesnych problemów. I skoro mają tak wiele tych doczesnych problemów, no to trzeba też czasami poświęcić więcej czasu, żeby w tych problemach pomóc. I taki był nasz cel. Taki był nasz cel przez cały ten miesiąc, w tej serii kazań, którą obecnie kończymy, żeby pomóc nam się zmierzyć z problemami dotyczącymi kwestii małżeństwa na różny sposób. I nazwaliśmy to około małżeńskie wyboje, właśnie dlatego, że czasami te rzeczy, o których mówiłem, które prezentowaliśmy z tego miejsca, mogły być nie do końca tak, jak się spodziewaliśmy. Mogło nami trochę rzucać, ale to było ważne, żebyśmy wszyscy mogli wrócić na Bożą drogę. No ale prawda jest taka, że kiedykolwiek mówimy o małżeństwie, to naturalnym jest pytanie, no co z tymi, którzy męża, którzy żony nie mają? I żyjemy w czasach, kiedy single, bo tak już się nauczyliśmy o nich mówić, stanowią bardzo dużą grupę społeczną. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce jest około 5 milionów osób, dorosłych osób, które nie mają męża albo nie mają żony. A nie wiem dokładnie, ile to się przekłada procentowo na tę część społeczeństwa ludzi dorosłych, ale myślę, że spokojnie to jest kilkanaście, może nawet ponad 20%. W Stanach Zjednoczonych, które jest taką najbardziej wiodącą kulturą zachodnią, gdzie pewne przemiany następują najszybciej i może już najdłużej, liczba osób, które nie mają męża lub żony, sięga już ponad 90 milionów. Powoli dobija do 100 milionów, na jakieś 280 milionów ludzi, którzy tam mieszkają. Czyli mówimy już o 1/3 co najmniej społeczeństwa, które w Stanach Zjednoczonych żyje bez męża lub bez żony. Jeżeli to przełożymy na liczbę gospodarstw domowych, bo wiadomo, że małżonkowie się liczymy jako jedno gospodarstwo domowe, to w Stanach Zjednoczonych liczba gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby żyjące w pojedynkę już jest większa niż te, które prowadzą małżeństwa. Nigdy wcześniej nie było tak w historii, żeby osoby żyjące w pojedynkę stanowiły tak dużą grupę społeczną. Nigdy wcześniej nie musieliśmy zastanawiać się, co to znaczy. Nigdy wcześniej jako społeczeństwa nie musieliśmy się z tym mierzyć. Nigdy wcześniej jako kościoły nie musieliśmy zadawać sobie pytanie, jak my powinniśmy na to odpowiedzieć. Bo przecież zawsze wszystko, co nas dotyczy, co dotyka nas samych, naszych bliskich, członków naszych wspólnot i ludzi, do których staramy się dotrzeć z Ewangelią, powinno nas zajmować. Więc kwestia tego, jak wygląda życie ludzi, którzy zdecydowali się albo zostali postawieni przed koniecznością życia w pojedynkę, jak my mamy na to odpowiedzieć, powinna nas zajmować. I wiecie, kiedy patrzyłem w Pismo Święte, co Pismo Święte mówi wobec tej sytuacji, mówi do takich osób, kiedy czytałem, co mówili inni kaznodzieje, bibliści i tak dalej, to powiem wam, że naprawdę nie jest to łatwa sprawa. Bo Pismo Święte nie mówi tak dużo na ten temat. Mówi bardzo niewiele. Zaczęliśmy ten cykl kazań od mówienia o tym, że w ogóle o samym małżeństwie wprost nie jest powiedziane tak dużo i musimy czerpać pewne główne myśli, pewne ideały i z nich wyciągać praktyczne wnioski naszego funkcjonowania. To w przypadku osób, które żyją w pojedynkę, jest jeszcze mniej napisane. A jeżeli jest napisane, to jest napisane bardzo pozytywnie. W pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, ten fragment, od którego zaczęliśmy ten cykl kazań, apostoł Paweł mówi wręcz, że życie w pojedynkę jest darem. Przynajmniej on tak swoją bezżenność, czy może wdowieństwo, albo opuszczony przez żonę, nie wiemy do końca, jaka była jego sytuacja życiowa. Wiemy, że był sam, kiedy pisał ten list i on uważa to za Boży dar. Wolałbym, żeby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Wiecie, szczerze mówiąc, to życzę wam wszystkim, żebyście żyli w pojedynkę. Coś takiego mówi Paweł. Ale każdy ma własny dar łaski. I rozumiem, że nie dla każdego z was ten dar został dany. Od Boga. Ja mam taki, wy macie inny, więc żyjmy każdy z takim darem, jaki otrzymaliśmy. I później mówi, ci z was, którzy nie jesteście w związkach małżeńskich, jeżeli potraficie wyżyć w czystości, to zachęcam was, żebyście w związki małżeńskie nie wstępowali. Bo to dla mnie jest darem. Uważam, że w dzisiejszych czasach, w tamtych czasach, w których pisał apostoł Paweł, to będzie darem również dla was. Wiecie, kiedy apostoł Paweł pisał te słowa, osoby żyjące w pojedynkę wcale nie miały takiego wysokiego statusu społecznego. Właściwie w tamtym społeczeństwie, jeżeli ktoś nie miał męża, jeżeli ktoś nie miał żony, był uważany za kogoś odstającego od tego głównego nurtu społeczeństwa. Za kogoś, kto w jakiś sposób nie przystawał do reszty. I jedną z niesamowitych rzeczy, którą dokonało chrześcijaństwo, poprzez osobę Chrystusa, który jak wiemy też żył w pojedynkę, poprzez apostoła Pawła, który znaczną część swojego życia, przynajmniej służby Kościołowi, żył w pojedynkę, i wielu innych ludzi, którzy później poszli śladem, Kościół dokonał niesamowitej rzeczy w takim poziomie społecznym. Podniósł status ludzi, którzy nie mieli męża, ludzi, którzy nie mieli żony. Właściwie to później poszło w drugą stronę, bo jak pamiętacie, kiedy w chrześcijaństwie bardzo mocny stał się nurt ascezy, kiedy pojawili się mnisi, najpierw żyjący w pojedynkę, a później powstały pierwsze klasztory, kiedy duchowni zaczynali iść w stronę celibatu i zaczęto uważać, że właściwie stan wolny, życie w celibacie jest nawet bardziej duchową rzeczą niż życie w małżeństwie, można powiedzieć, że status osób żyjących w pojedynkę został podniesiony jeszcze wyżej i uważano wręcz, że to jest przejawem prawdziwej duchowości. Że jeżeli jesteś prawdziwie duchowym człowiekiem, no to nie będziesz miał męża, nie będziesz miał żony, poświęcisz się całkowicie Bogu. No a ci z was, którzy na takie poświęcenie Bogu nie jesteście gotowi, nie stać was, okej, żęcie się, ale nie uważajcie, że jesteście tak blisko Boga jak my. I właściwie wiecie, jeszcze w średniowieczu takie panowało przekonanie, że stan wolny jest stanem wyższym, a stan małżeński to dla tych, którzy na ten stan wolny nie mogą sobie pozwolić, nie są w stanie. Później, kiedy nastała reformacja, kiedy pojawiły się pierwsze wspólnoty protestanckie, wahadło zaczęło iść w drugą stronę. Bo było widać, że takie odłożenie na bok życia małżeńskiego, życia rodzinnego, czy w ogóle seksualności wcale nie służy ani ludziom i wcale nie jest odzwierciedleniem Słowa Bożego. I w miarę jak powstawały takie wspólnoty, w miarę jak ten ruch reformacyjny, protestancki się rozwijał, w tych kościołach coraz większą wagę przywiązywano do małżeństwa i właśnie do rodziny. I można powiedzieć, że w ciągu tych kilkuset lat, które nastąpiło tego czasu, wahadło poszło w drugą stronę. Poszło w tą stronę, że właściwie w wielu kościołach, wspólnotach protestanckich, to małżeństwo i to rodzina zaczęły być stawiane na piedestale, a osoby, które nie miały partnera, znowu znalazły się gdzieś na marginesach tych wspólnot. Czyli jak widzicie, zaczynaliśmy od miejsca, poszliśmy w jedną stronę, poszliśmy w drugą. I teraz te przemiany kulturowe, przed którymi stoimy, to jest pozytywny wpływ kultury na nasze kościoły, zmusiły nas w naszych protestanckich wspólnotach do uświadomienia sobie na nowo tej prawdy, którą głosił apostoł Paweł. Że ludzie, którzy nie mają partnera, są ważną częścią każdej wspólnoty, ważną częścią naszego społeczeństwa. Że nie ma w nic dziwnego, nic złego, ale przeciwnie, że oni mają swoje miejsce w Bożym planie. Bo wiecie, taka jest naprawdę pozycja biblijna. Że bez względu na to, czy idziesz przez życie w pojedynkę, czy z kimś u swojego boku, przed Bogiem masz taką samą pozycję. Przez Boga jesteś tak samo akceptowany. Nie ma różnicy między nami, jeżeli chodzi o to, jak Bóg patrzy na nas. Zarówno ci, którzy są w małżeństwie, jak i ci, którzy żyją poza małżeństwem, przed Bogiem wszyscy mamy taką samą pozycję. Apostoł Paweł pisał w pewnym liście, że w Chrystusie nie ma ani Żyda, ani Greka, nie ma wolnego, ani niewolnika, nie ma mężczyzny, ani kobiety. I myślę, że gdyby pisał to do naszych kościołów, powiedziałby, nie ma ani singli, ani żonatych, czy mężatek, bo wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł pisał wprost, z jego perspektywy, że życie w stanie wolnym uważa za dar. I wiecie, w Piśmie Świętym mamy właśnie takie dwie perspektywy prezentowane. Z jednej strony bardzo wysokie mniemanie, bardzo wysoka pozycja przypisywana tym, którzy żyją w pojedynkę, a jednocześnie świadomość tego, że życie w pojedynkę wcale nie jest łatwe. I ci, którzy są w związkach małżeńskich, tak jak czytaliśmy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze Rodzaju, a w pewnym sensie mają łatwiej. Bo Bóg, patrząc na Adama, na pierwszego człowieka, którego stworzył, spojrzał na niego i powiedział, że niedobrze będzie mu, gdy będzie sam. Dlatego stworzę mu kogoś, kto będzie dla niego odpowiedni i stworzył kobietę i tak powstało pierwsze małżeństwo. Obie te perspektywy w Piśmie Świętym są uważane za dobre i właściwe. Ale wiecie, kiedy się słucha o tym, że życie w pojedynkę jest darem, to jestem pewny, że wielu z was myśli sobie, nie jestem pewny, czy taki dar chciałbym otrzymać. A jeżeli już otrzymałem taki dar, to przepraszam Boże, ale czy mogę go zapakować i przekazać komuś innemu, jak taki niechciany prezent urodzinowy? Wiecie, bo taka jest prawda. Czasami, nawet jak żyjemy w pojedynkę, nie dla wszystkich z nas to jest takim darem jak dla apostoła Pawła. Dla niektórych z nas to będzie bardziej ciężarem i wolelibyśmy mieć u sobie przy swoim boku kogoś, tak jak Adam, który sam sobie nie mógł poradzić, tak jak Ewa, która później miała też oparcie w Adamie, po to, żeby radzić sobie z tym, jak wygląda życie. To łatwo jest powiedzieć z kazalnicy. Wiecie, życie w stanie wolnym, bycie singlem jest darem, więc drodzy single, cieszcie się z tego, że macie taki dar, a my w małżeństwach będziemy razem cierpliwie iść w tym jarzmie i orać życie, albo robić tę orkę, jaką jest życie. A co, jeżeli wcale nie uważasz tego za dar? Co, jeżeli wcale nie jesteś tak zadowolony czy dumny z tego, że musisz żyć w pojedynkę? Jednym błędem, który robimy w odniesieniu do singli, jest to, że traktujemy tę grupę jako jednorodną. Że uważamy, że jeżeli ktoś jest singlem, to już wiemy wszystko o tej osobie. A tak naprawdę to jest bardzo, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Nie ma jakiegoś jednego idealnego modelowego singla. I tak samo, kiedy myślimy o tym, co my jako duchowni, jako Kościół powinniśmy mówić osobom, które żyją w pojedynkę, nie możemy też przykładać do wszystkich jednej miary. A czasami tak próbujemy robić. Wiecie, z singlami i z małżeństwami jest trochę tak, jak z młodzieżą i osobami w późnej dorosłości. Kiedyś nazywano osobami starszymi, teraz, nie wiem, czy o tym wiecie, ale oficjalnie mówi się o późnej dorosłości, a nie o starości. Jeżeli popatrzycie na kościoły, w każdym kościele jedną z pierwszych służb, jaka powstaje, jest służba młodzieżowa, prawda? I dla młodzieży jest mnóstwo różnych rzeczy. Bo chodzi o to, żeby młodzieży zapewnić mnóstwo różnych ofert do wyboru, po to, żeby oni mogli odnaleźć swoją tożsamość i swoją tożsamość wyrazić. I mamy różne grupy ze względu na wiek, dla gimnazjalistów, dla licealistów, dla studentów. Mamy różne grupy ze względu na zainteresowania, mamy całe mnóstwo różnych zjazdów, obozów. Naprawdę, jeżeli chodzi o ofertę dla młodzieży, liczba rzeczy, które są dla nich oferowane, jest niesamowita. I dobrze. Dzięki temu młodzi ludzie naprawdę mogą budować więzi, mogą poznawać siebie samych, poznawać innych młodych ludzi i rozwijać się w Bogu. Natomiast jeżeli chodzi o osoby w późnej dorosłości, jeżeli w ogóle taka służba istnieje w zborze, to najczęściej jest tak, że wszystkim osobom oferuje się jedną i tą samą rzecz. Oferta jest Boga, a jeżeli już, to wszystkich traktuje się tak samo, prawda? A teraz pomyślcie, bo to jest postawienie sprawy na głowie. Młodzi ludzie tak naprawdę są do siebie bardzo podobni. I młodzi ludzie chcą być do siebie podobni. Cała ta różnorodność musi się opierać na tym, że będę do kogoś podobny. Owszem, będę różnił się od innych, ale będę z kimś podobny. I tak naprawdę młodzi ludzie chcą tego, żeby do kogoś się upodobnić. A osoby, które mają ze sobą już kilkadziesiąt lat życia, różne doświadczenia, czasami zupełnie inne drogi, oni już wiedzą, że są inni. Oni już wiedzą, że są zupełnie inni od tych, obok których siedzą, nawet w ławkach naszych kościołów. Kiedy popatrzymy na dwie osoby, które mają za sobą 60, 70, 80 lat życia, zapewniam was, będą się od siebie bardzo różniły i nie będą miały tak wiele podobieństw, jak ci kilkunastoletni ludzie, którym tak wiele oferujemy. Ale z jakiegoś powodu starszym osobom nie oferujemy takiej dużej różnorodności, chociaż to właśnie oni tej różnorodności najbardziej by potrzebowali. I tak samo jest z małżeństwami i singlami. Wiecie, małżeństwa są do siebie bardzo podobne. Bez względu na to, jakbyśmy je próbowali podzielić, zawsze będą miały ze sobą więcej wspólnego niż różnego. Możemy dzielić małżeństwa na te, które mają dzieci, które dzieci nie mają, ale te podobieństwa, które są między nimi, i tak pozwalają właściwie traktować jako jedną grupę. Możemy podzielić małżeństwa na pierwsze małżeństwa i powtórne małżeństwa, powtórne rodziny. I tutaj te różnice może już są trochę większe, ale wciąż ta dynamika podobieństw jest tak duża, że możemy traktować jako jedną grupę. Owszem, możemy mieć małżeństwa w różnym wieku, ale zapewniam was, dla małżeństw to jest nawet atrakcyjne, kiedy możemy spotykać się w gronie ludzi, którzy mają różne doświadczenie w życiu małżeńskim i uczyć się od siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o małżeństwa, moglibyśmy wszystkie małżeństwa wziąć razem i cokolwiek się małżeństwom zrobi, to właściwie trafi do wszystkich. Bo to jest bardzo podobna do siebie grupa. Ale mamy bardzo dużą ofertę dla małżeństw, prawda? Bo dla małżeństw cały czas się dzieje. Tak jak w ostatnim miesiącu w naszym zborze. Było wiele rzeczy dla małżeństw pod kątem małżeństw zrobionych. A jeżeli chodzi o singli? Jeżeli chodzi o singli, ta oferta, jeżeli w ogóle istnieje w kościołach, jest znacznie uboższa. No bo wiecie, jakoś nikt nie robi serii 6 kazań na temat tego, jak dobrze jest być singlem i dopiero w ostatnim kazaniu mówi o tym, ci z was, którzy singlem nie mogą być z jakichś powodów, no to trudno, żyjcie sobie w małżeństwie. Prawda? I single bardzo różnią się od siebie. Popatrzcie, chociażby ze względu na to, czy nigdy nie mieli partnera, czy tego partnera już nie mają. A jeżeli już nie mają, czy nie mają go dlatego, że partner zmarł, czy że doszło do rozpadu związku. Nawet ci, którzy nigdy nie byli w związku małżeńskim, czy to znaczy, że nigdy nie mieli związku, czy tylko ten związek był niesformalizowany. I tutaj mamy już 4 grupy ludzi, którzy zupełnie inaczej doświadczają swojego życia. Jeżeli do tego dołożymy kwestię, czy osoba żyjąca w pojedynkę ma dzieci lub nie, znowu mamy 2 grupy, które bardzo różnią się potrzebami. Inaczej żyje ktoś, to zupełnie żyje w pojedynkę, a inaczej ktoś, to samotnie, samodzielnie wychowuje dziecko. Do tego, jeżeli dołożymy jeszcze kwestie wiekowe, a jeżeli wprowadzimy w ogóle podział na płeć, no bo przecież są one single i oni single, nie? W małżeństwie to wszystko jest razem, no bo i one, i oni to tam są, a w przypadku singli to wygląda inaczej. Nagle się okazuje, że mamy niejednorodną grupę, ale bardzo, bardzo zróżnicowaną. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego my do końca nie wiemy, jak odpowiedzieć na ten problem, bo nie wiemy, do której grupy się zwrócić. Wszystkich nazywamy singlami, ale tak naprawdę jest wiele różnych grup, wiele różnych kamieni, wiele różnych dróg życiowych, jakimi ci ludzie szli. I ten podział, ta różnorodność była dostrzegana już wcześniej. Kiedy do Chrystusa, czytaliśmy ten fragment tydzień temu, przyszli faryzeusze i pytali Go w sprawie rozwodu, jak to jest. Czy można odprawiać żonę z byle powodu, czy nie? I kiedy Jezus mówi im, nie myślcie o rozwodzie w ten sposób, wróćmy do Bożego ideału, uczniowie, jak wam wspomniałem, zareagowali tak bardzo współcześnie. Powiedzieli, o, jak się tak sprawy mają, to lepiej się w ogóle nie żenić. Nie? Lepiej już żyć w stanie wolnym. A Chrystus mówi do nich, wiecie, z tym stanem wolnym to też nie jest tak proste, jak myślicie. Bo to nie jest jednorodna grupa. Jezus mówi im, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Wiecie, jak czytamy w Biblii takie słowo trzebieńcy, to aż człowiek modli się jakieś współczesne tłumaczenia. Okay? Trzebieniec to odpowiednik eunucha. W niektórych tłumaczeniach takie słowo znajdziecie. Ale wtedy tak pojmowano tę kwestię. Nie? Natomiast są nawet takie współczesne tłumaczenia, które mówią, że ci, którzy nie są w związkach małżeńskich albo którzy nie mogą być w związkach małżeńskich. To taką ideę chodzi. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Bożego. Kto może pojąć, niech pojmuje. Czyli Jezus mówi, słuchajcie, okej, możecie się nie decydować na małżeństwo, ale nie myślcie, że to jest jednorodna grupa. I Jezus wymienił co najmniej 3 grupy ludzi. Wymienił, że są single, jakbyśmy to przełożyli na nasz język, którzy nie mogą wstąpić w związek małżeński. Z różnych powodów. Może właśnie z powodów zdrowotnych, bo tacy się urodzili, może z powodu jakiejś sytuacji życiowej, która w takiej sytuacji ich postawiła. Po prostu z jakiegoś powodu droga małżeńska nigdy nie była dla nich otwarta. Są tacy, którym inni ludzie to zabronili. W naszych czasach się z tym nie spotykamy, ale wtedy, jeżeli ktoś był niewolnikiem albo trafił do jakiejś armii, jakiegoś króla, nie wszyscy decydowali o sobie tak, jak my decydujemy w społeczeństwach demokratycznych. I niektórzy ludzie po prostu zabraniano im wstępować w związki małżeńskie. Jezus mówi, i są też tacy, którzy świadomie podjęli tę decyzję i dodał, ze względu na Królestwo Boże. Ale nie tylko chrześcijanie decydowali się na życie w pojedynkę, byli też inni ludzie w innych religiach, innych kulturach, którzy świadomie decydowali się na takie życie. 3 grupy. Ci, którzy nie mogą, ci, którym zabroniono i ci, którzy świadomie nie chcieli wstępować w związek małżeński. Ta środkowa grupa właściwie w naszym społeczeństwie zanikła. Jednostkowo taka sytuacja może się znaleźć, ale jako społeczeństwo nikomu już nie zabraniamy wstępowania w związki małżeńskie. Popatrzcie teraz na tę listę i zobaczcie jedną rzecz. Czy widzicie, że tu brakuje jednej grupy, która dla nas jest oczywista? Jezus nie powiedział nic o tych, którzy chcą, a nie mogą. Podczas gdy dla nas, kiedy mamy do czynienia z kwestią życia w pojedynkę, szczególnie dla osób, które wcale nie uważają tego za dar, a raczej za pewien ciężar, który niosą, to jest podstawowa dynamika. Co z ludźmi, którzy chcieliby mieć męża, chcieliby mieć żonę, ale nie mogą. Nie mogą kogoś takiego znaleźć. I powiem wam tutaj, nawet jako kaznodzieje, odczuwam konsternację, bo szczerze mówiąc, w Biblii nic nie ma na ten temat. Jeżeli chodzi o tą konkretną grupę, Biblia wprost nie mówi nic do takich ludzi. Tak jakby w tamtym świecie, w tamtym czasie, kiedy Biblia powstawała, taka grupa w ogóle nie istniała. I właściwie, kiedy czytamy apostoła Pawła, to takie wrażenie odnosimy. Boże, jeżeli ktoś chce wstąpić w związek małżeński, to proszę bardzo, wstępujcie. Pisze do Tymoteusza, że jeżeli są młode wdowy, to raczej powinny wstępować w związki małżeńskie. Nawet mu nie przyjdzie do głowy, że nie miałyby z kim. Kiedy pisze do Koryntian o tym, że jeżeli nie potrafisz żyć we wstrzemięźliwości, w celibacie, to wstępuj w związki małżeńskie. I nawet mu nie przyjdzie do głowy, że Koryntianie mogliby kogoś nie znaleźć. W tamtym czasie, w tamtej kulturze, w Piśmie Świętym, tak jak jest to przedstawione, nawet nie przyszło im do głowy, że można chcieć wstąpić w związek małżeński, a nie móc. Nie móc kogoś znaleźć. Podczas gdy dla nas, przynajmniej dla części osób, które obecnie żyją w pojedynkę, to staje się taką podstawową dynamiką, podstawowym pytaniem. Skoro nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym, to powiedzcie, skąd się ta sytuacja wzięła? Jeżeli ona nie jest czymś, co pochodzi z Biblii, to skąd? I naturalną odpowiedzią jest, że wzięła się z naszej kultury. Wzięła się z sytuacji, jaką my sami, jako ludzie XX, XXI wieku, stworzyliśmy sobie. Również przez zmianę naszego myślenia o małżeństwie i o tym, co znaczy być szczęśliwym w życiu. I teraz czas na dzisiejsze zapięcie pasów, bo to, co powiem, może być kontrowersyjne i potraktujcie to może jako opinię kogoś, kto ma prawo do wyrażania swojego zdania, ale niekoniecznie objawione Słowo Boże. Pod wieloma względami myślę, że myśmy sami się w ten problem wpędzili. Zarówno jako społeczeństwa i zarówno jako kościoły. Właśnie dlatego, że zmieniliśmy swoje myślenie o tym, znaczy co to jest, co znaczy być w małżeństwie, co to znaczy być mężem, co to znaczy być żoną. Pamiętacie ten slajd, który często pokazywaliśmy? Kultura współczesna ma swoją wizję małżeństwa i opiera je przede wszystkim na zauroczeniu, na poczuciu miłości i uważa, że małżeństwo istnieje po to, żeby mnie dopełniać, żebym ja był szczęśliwy, żebym to ja był spełniony w życiu, że podstawową dynamiką funkcjonowania w małżeństwie jest to, że ja zaspokajam twoje potrzeby, a ty zaspokajasz moje potrzeby. Prawda? Jeżeli tak pojmujemy małżeństwo, to wiecie, co staje się najważniejszą rzeczą w kwestii małżeństwa? Znalezienie właściwej osoby. I owszem, to może być albo miłość, która cię uderzy nie wiadomo skąd i to być dla ciebie sygnałem tego, że to jest ta właściwa osoba, więc czekamy, aż ten amor uderzy nas swoją strzałą i będziemy wiedzieli, że to już jest ten, ta jedyna. Albo szukamy kogoś, kto da nam najwięcej szczęścia, największe szanse na szczęście. Szukamy kogoś, z kim ta wymiana codziennego życia będzie przebiegała najlepiej. Naprawdę zaczynamy traktować małżeństwo jako taką inwestycję. Nie? Wychodzimy na rynek i szukamy najlepszej inwestycji na nasze życie. I prawda jest taka, że tych najlepszych inwestycji jest ograniczona ilość. Więc jeżeli czekasz cały czas na najlepszą inwestycję, to może się okazać, że ona jakoś się nie pojawia. I to jest decyzja, którą podejmujemy, że uważamy, skoro ja czekam na najlepszą inwestycję, a jej nie mam, to poczekam jeszcze dłużej. I tak właściwie żyją współcześnie ludzie. No i uważamy, że żenić się z byle kim, wychodzić za mąż za byle kogo, nie ma co. Ja muszę czekać na mojego księcia z bajki albo na moją śpiącą królewnę, bo z nikim innym nie ma co nawet próbować. I wiecie, taki sposób myślenia, gdzie wszystko się opiera tylko na poszukiwaniu partnera, gdzie właściwie to znalezienie tego partnera jest końcem wszystkiego, co my jako ludzie wstępujący w związek małżeński mielibyśmy zrobić, jest charakterystyczny dla pewnego znanego wam gatunku literackiego. Dla bajek. Bo to w bajkach wszystko kończy się, kiedy znajdzie się swojego księcia albo swoją królową. I jeszcze jest tylko ten okres przygotowania do wesela, tak samo jak w naszej współczesnej kulturze. Wszystko musi być jeszcze pod wesele robione. A później to już tylko żyli długo i szczęśliwie. I zapewniam was, jako ktoś, kto jest w związku małżeńskim, zapytajcie innych, którzy są w małżeństwie albo małżeństwo mają za sobą, takie myślenie to najlepiej między bajki włożyć. To naprawdę nie chodzi o znalezienie partnera, tylko właśnie o to, żeby być odpowiednią osobą i mieć odpowiednią wizję tego, czym jest małżeństwo. Owszem, z różnymi osobami pójdzie ci łatwiej albo gorzej. I to jest ważne, kogo sobie wybierzesz, Ale nie myśl, że wszystko zależy od tego, czy kogoś znajdziesz, czy nie. I w pewnym sensie to jest naturalne, że ludzie nie wiedząc, jak wybrać tę osobę, bo to nie jest łatwa sprawa. Wiecie, kiedyś pomagali nam w tym rodzice, pomagali nam swaci, była zaangażowana w to cała społeczność. A obecnie wszyscy są zostawiani sami sobie, rodzice się tylko pytają, no kiedy sobie kogoś znajdziesz, nie? Kiedy będą wnuki i tak dalej. I wszyscy uważamy, okej, to jest twoja sprawa, ja się w to nie wnikam. Bardzo łatwo jest być przerażonym tą kwestią wyboru, bo jak znaleźć kogoś, kogoś, od którego wszystko zależy? No bo co, jeżeli się pomylę? Co, jeżeli nie znajdę tej swojej mitycznej połówki? Co, jeżeli nie znajdę tego kogoś, kto był mi przeznaczony? I wiecie, to, co też zaznaczałem, to to, że my w chrześcijaństwie, w naszych kościołach przejęliśmy taki sposób myślenia i otoczyliśmy go taką chrześcijańską polewą, chrześcijańską zupką i uważamy, że to jest biblijne. Bo w naszych kościołach też są ludzie, którzy chcieli wystąpić w związek małżeński, ale nie mogą, bo nie mają kogoś, z kim ten związek mogliby stworzyć. I my często mówimy im, wspieramy jeszcze taki sposób myślenia, że wszystko zależy od tego, żeby tę osobę znaleźć, albo może bardziej, żeby na tę osobę doczekać, bo jeżeli ta osoba będzie, no to wszystko ci się ułoży. I co więcej, zaprzęgliśmy do tej sprawy, do tej kwestii Boga. Bo wiecie, w naszej chrześcijańskiej wersji takiego kulturowego myślenia, to teraz Bóg stał się odpowiedzialny za to, żeby jemu albo jej, tą partnerkę, tego partnera, tę żonę, tego męża znaleźć, prawda? Jeżeli ktoś nie ma żony, a szuka, ktoś ma męża, a szuka, to mówimy, to czekaj i szukaj Bożej woli, bo Bóg na pewno kogoś przygotował, kiedy przyjdzie czas, to ci tę osobę wskaże. Uczyniliśmy z Boga kogoś, kto jest odpowiedzialny za znalezienie nam partnera. I to rozumiem, bo wiecie, jeżeli partner jest tak ważny, znalezienie właściwie osoby jest tak ważne, to nawet lepiej zostawić to w Bożych rękach. Bo my sami możemy sobie tylko narobić kłopotu, no nie? Bo nie jesteśmy tacy wszechwiedzący jak Bóg. W Starym Testamencie szczególnie jest wiele imion Boga. Bożych imion, które wyrażają to, kim Bóg jest sam w sobie i kim Bóg jest dla nas. Czytamy o tym, że Bóg jest sztandarem zwycięstwa, że Bóg jest naszym uzdrowicielem i tak dalej, i tak dalej. Czasami mam wrażenie, że żyjemy w przekonaniu, że gdzieś w Biblii, nie wiemy jeszcze gdzie, bo nie znaleźliśmy tego miejsca, ale na pewno gdzieś jest taki fragment, w którym jest napisane: Bóg jest moim swatem. Ale wiecie co? O ile mi dobrze wiadomo, nie ma takiego miejsca w Biblii. Jeżeli my przerzucimy tę odpowiedzialność na Boga, to możemy sami pozbawić się tego, co mogło być naszym udziałem. I wydaje mi się, że my czasami nawet w naszych kościołach, przez to, co chcąc dobrze, mówimy sobie nawzajem, możemy się krzywdzić. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych, te dane znam, więc łatwo jest powiedzieć, obecnie około 30%, nawet 40% to są ludzie, którzy żyją w pojedynkę. Po II wojnie światowej takich ludzi w społeczeństwie było 3%. W ciągu około 60-70 lat liczba wzrosła 10-krotnie i stanowią teraz ważną część społeczeństwa. I podobnie jest w kościołach. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli na kościoły po II wojnie światowej, gdziekolwiek, w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce, liczba osób, które wtedy nie miały partnera i teraz wzrosła też kilku albo nawet kilkunastokrotnie. Więc jeżeli Bóg rzeczywiście jest zaangażowany, tak jak uważamy, w poszukiwanie dla nas partnerów i wskazywanie nam tej właściwej osoby, to mamy dziwny problem. Bo to by znaczyło, że mniej więcej gdzieś od 60-70 lat Bóg przestał się tym zajmować, a przynajmniej nie wyrabia się z ilością ludzi, którzy oczekują na Jego usługi. Może rzeczywiście zrobiło się nas za dużo na świecie. Bóg mówi, chwileczkę, jest was za dużo, a więcej 1/3 z was będzie musiała poczekać, albo w ogóle nie będzie miała męża i żony, bo za szybko zapełniacie tę ziemię. Wiecie, to jest taki sposób myślenia. Bóg się nie zmienia, więc jeżeli uważamy, że Bóg zajmuje się poszukiwaniem dla nas partnera, to powinno być tak zawsze. Nie? Ale nie było takiej sytuacji nigdy wcześniej. Ta sytuacja pojawiła się z przemianami kulturowymi, które następowały. Dlatego, tak jak powiedziałem, to jest moja osobista opinia, ale uważam, że my, zrzucając tę odpowiedzialność na Boga, a może bardziej zrzucając ją z siebie, sami sobie możemy robić krzywdę. Jeżeli chcesz być w związku małżeńskim, jeżeli chcesz znaleźć męża, chcesz znaleźć żonę, to naprawdę dziwnie brzmi powiedzieć z kazalnicy, ale nie czekaj z tym, aż Bóg skaże ci tę osobę. To są wyjątkowe przypadki, kiedy Bóg przyprowadzi kogoś i postawi przed kimś powiedzieć, to będzie twój mąż czy twoja żona. Weź się do roboty. Zasięgnij opinii swoich przyjaciół. Owszem, nie rób tego sam. Zasięgnij opinii przyjaciół, bliskich, rodziny I uświadom sobie, że to jest odpowiedzialność, którą każdy z nas bierze dla siebie. I tu nie chodzi o znalezienie właściwej osoby, ale bycie właściwą osobą. Obecnie jest inny problem, jeżeli chodzi o kwestię życia w pojedynkę. Bo dla wielu osób to już wcale nie kwestia poszukiwania partnera jest taka ważna, bo nawet nie robią tego. Tak naprawdę wielu ludzi, którzy żyją w pojedynkę, właściwie bardzo sobie chwali ten stan, dlatego że nie muszą już być w żadnym związku. Że wszystko zaczyna dotyczyć tylko tego, żeby zamiast być w związku z kimś, może ewentualnie bardzo krótkim, a może po prostu być obok kogoś i się z kimś przespać. To jest takie zjawisko, które obecnie bardzo mocno występuje w naszym świecie, że ludzie nie poszukują związków, ale poszukują tylko przygodnych znajomości. Mówi się o tak zwanych przyjaciołach z korzyściami. Czyli ktoś, kto nie jest nawet moją dziewczyną, nawet nie jest moją partnerką, tylko moją znajomą i kiedy mam ochotę na seks, to dzwonię do niej i się spotykamy i spędzamy z sobą kilka godzin albo noc. Dla wielu osób życie w pojedynkę jest bardzo ważnym komponentem tego, jakim jest radzenie sobie z naszą seksualnością, naszymi potrzebami seksualnymi, znaleźli zupełnie inne rozwiązanie w tej kulturze. Nie małżeństwo, nie Boży sposób, gdzie seksualność jest wyrażana w małżeństwie, ale skoro nie ma męża, skoro nie ma żony, skoro nie wiadomo jak go znaleźć, nie wiadomo w ogóle czy się w to pakować, a potrzeby seksualne mam, to znajdę sposób, żeby zaspokoić je inaczej. I to jest obecnie coś, co jest coraz częściej spotykane w naszej kulturze. I przeciwko temu apostoł Paweł, Pismo Święte, występuje bardzo ostro. Mówi, nie tak ma być. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że mamy potrzeby seksualne. Wiecie, Biblia naprawdę nie ukrywa tego, nie lekceważy i mówi o tym wprost, ale mówi też w miejscu, gdzie ta seksualność ma być wyrażana i zaspokajana i mówi, jeżeli nie możesz żyć we wstrzemięźliwości, jeżeli masz potrzeby seksualne, które potrzebujesz, chcesz zaspokoić, to znajdź sobie partnera. Jeśli nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niech wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzej. Wiecie, to jest inna rzecz, która się pojawiła w naszej kulturze i powoli przenika do naszych kościołów. Że my zaczynamy oddzielać od siebie seksualność i wierność Bożemu Słowu. Seksualność i małżeństwo. Że tak samo nie tylko dla młodych ludzi, dla ludzi w średnim wieku i dla ludzi dojrzałym, te dwie rzeczy zaczynają być traktowane zupełnie oddzielnie. No przecież nie mam męża, nie mam żony, a swoje potrzeby mam, no to co mam robić? I znowu pozwalamy, żeby sposób myślenia kultury zmienił nasze myślenie i znajdziemy sobie jakiś werset biblijny, bo przecież Bóg chce, abyśmy żyli w pokoju, a nie w jarzmie, prawda? Czy jakieś inne rzeczy. Ale Pismo Święte mówi jasno, nie. Jeżeli chcesz zaspokoić swoje potrzeby małżeńskie, seksualne, to należy je zaspokajać w małżeństwie. Jest jeszcze jedna grupa, jeżeli chodzi o ludzi, którzy żyją w pojedynkę, która z kolei w Piśmie Świętym ma bardzo szczególne miejsce. I w Piśmie Świętym, i w Bożych oczach. To są ludzie, którzy stali się samotni, zostali pozbawieni rodziny, czasami zupełnie nie ze względu na swoje własne preferencje, ale ze względu na sytuację życiową. I w Starym Testamencie najczęściej te osoby są nazywane sierotami i wdowami. Bo w tamtej kulturze to mężczyzna był postrzegany i uważany, i rzeczywiście tak było, on był głównym źródłem utrzymania rodziny. Więc jeżeli mężczyzna ginął, często taka rodzina traciła swoje źródło utrzymania. I kobieta, i jej dzieci właściwie znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji. I Bóg wiele razy w Piśmie Świętym mówi, że to ja biorę odpowiedzialność za takie osoby. Wiecie, to jest coś, co powinniśmy powtarzać. Bóg nie jest swatem, ale Bóg jest ojcem sierot, co jest napisane sędzią wdów. Tylko to nie jest sędzia, który ma je osądzać. Wiecie, to jest znowu nasz sposób myślenia o Bogu. Kiedy myślimy, że Bóg jest sędzią, to nam się wydaje, że On ma nas osądzać. Nie, to jest sędzia, który staje w obronie. Szczerze mówiąc, to jest takie dziwne, bo musielibyśmy powiedzieć, że Bóg jest stronniczym sędzią. I taka jest prawda. Jeżeli chodzi o wdowy, jeżeli chodzi o samotne matki, Bóg jest bardzo stronniczym sędzią. Jeżeli ma coś rozsądzić, to raczej zawsze rozsądzi je na ich korzyść. Dlatego, że w tamtej kulturze to były osoby, które były pozbawione wsparcia innych bliskich. Wsparcia męża, ojca, który miał się o nie troszczyć. I Bóg brał na siebie tę odpowiedzialność, tę samą odpowiedzialność złożył na swoim ludzie. I często to była najgorsza rzecz, jaką wytykał Izraelowi. Że oni zaniedbali troski o tych, którzy nie mogli troszczyć się sami. Że nie dbali o wdowy, nie dbali o sieroty pośród siebie, a każdy myślał tylko o sobie. Więc jest grupa osób, które żyją samotne, która powinna być szczególnie otoczona szczególną opieką wszystkich nas, w Bożych oczach i jedni nawzajem. Ludzie, którzy potrzebują tej pomocy, żeby radzić sobie z życiem. I powiedzmy szczerze, w naszym świecie to nie nazywalibyśmy to sierotami, wdowami, ale najczęściej właśnie rodzicami, którzy samotnie wychowują swoje dzieci. Samotnymi matkami, samotnymi ojcami. Ludźmi po rozwodzie, którzy opiekują się dzieckiem, albo to dziecko jest z żoną czy z byłym mężem i nie zawsze mają do niego kontakt, którzy chociażby chcieli. Ludzie, którzy borykają się z trudnościami przeżycia finansowego nierzadko, żeby poradzić sobie z wychowaniem osoby, nie mając, wychowaniem dzieci, nie mając przy sobie kogoś, kto mógłby jemu, jej w tym pomóc. I Pismo Święte mówi jasno, że takie osoby powinny być odpowiedzialnością nas wszystkich. Apostoł Paweł, pisząc o wdowach, to jest w ogóle ciekawy fragment. Jak macie czas, to zachęcam. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, początek tego rozdziału o tym, jak Paweł patrzył na kwestie wdów i co one powinny robić. I mówi, te wdowy, które są prawdziwie wdowami, powinny być otoczone opieką Kościoła. Jeżeli ktoś z was ma takie osoby w rodzinie, zna takie osoby, to powinien je wspomagać tak jak może najlepiej, aby cały zbór zajmował się tymi, które nie mają nikogo, do kogo te wsparcie, o tę pomoc mogłyby się zwrócić. Jeśli ktoś z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, samotne matki, samotnych ojców, niech je wspomaga, by zbór nie był obciążony i mógł wesprzeć te, które rzeczywiście są tej pomocy pozbawione. A Jakub w swoim liście pisze, że jeżeli chcecie wiedzieć, co to znaczy naprawdę być świętym i bogobojnym, to powiem wam wprost. Prawdziwą bogobojnością, czystą i nieskalaną przed Bogiem i Ojcem naszym jest nieść pomoc sierotom i wdowom, samotnym matkom i ich rodzinom, w ich niedoli, w ich trudnościach i samemu siebie zachowywać niesplamionym przez świat. Nie ulegać temu, co może ci potrzebuje kultura, żebyś żył tak jak chcesz, bo przecież nic innego się nie liczy. I to jest kwestia, przed którą stajemy w kościołach. Wiecie, w naszym kościele jesteśmy jeszcze młodym kościołem. Będziemy obchodzili 5 lat jesienią tego roku. Mamy służbę dla młodzieży, nie mamy służby dla osób późnej starości. Mamy coś dla małżeństw, nie mamy jeszcze oficjalnie nic dla singli, więc znowu, nie wiem, dziękuję wam za waszą cierpliwość, wybaczcie, że tego nie ma. I powstaje pytanie, co my jako Kościół powinniśmy robić? Na której z tych grup się bardziej skoncentrować? I czy rzeczywiście nie powinniśmy teraz skupić się bardziej na rozwijaniu służby dla singli, żeby im pomagać zrozumieć kwestię tego, czym jest małżeństwo w Bożym planie, jak należy je rozumieć? Czy może bardziej pracować z małżeństwami, bo one już mają te wszystkie małżeńskie problemy? Wiecie, gdybyśmy poszli z takim pytaniem do apostoła Pawła i zapytali go, która służba jest ważniejsza w zborze, małżeńska czy nie, czy dla singlów, to popatrzyłby na nas bardzo dziwnie i powiedział, a właściwie o czym wy mówicie? Jak to? Komu bardziej należy się pomóc w zborze, małżeństwom czy singlom? To jest postawienie sprawy na głowie. To nie jest tak, że jedna grupa potrzebuje tego bardziej niż druga. Każda grupa ma swoje trudności. To raczej chodzi o to, jak jedna i druga grupa może służyć Chrystusowi. Apostoł Paweł nie widział nic złego w tym, że ludzie są singlami. Nie widział nic złego w tym, że ludzie są w małżeństwie. Powiedział, bez względu na to, w jakim stanie jesteś, myśl o tym, co możesz robić dla Boga. Wiecie, apostoł Paweł powiedziałby wam, nam, wszystkim kościołom, to nie jest ważne, komu będziecie służyć w waszym kościele. To raczej o to, jak skłonić wszystkich ludzi, którzy są w waszym kościele, żeby służyli innym. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jak się panu podobać. Ten, kto ma żonę, musi zajmować się również kwestią małżeństwa. Która nie ma męża, może dbać o to, żeby żyć świętości przed Panem. Która ma męża, musi zabiegać o to, żeby mężowi się podobać. I to jest kolejna rzecz, która kulturowo nas zmienia. Wiecie, nabraliśmy przekonanie, że Kościół jest po to, żeby nam usługiwać. Prawda? Jeżeli jestem w związku małżeńskim, znajdę taki Kościół, w którym jest dużo rzeczy dla małżeństw. Jeżeli jestem singlem, znajdę taki Kościół, w którym jest dużo rzeczy dla singli. Apostoł Paweł mówi, oj, to stawianie sprawy na głowie. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, znajdź taki Kościół, w którym razem z innymi małżeństwami będziesz mógł służyć małżeństwom. Jeżeli jesteś singlem, znajdź taki Kościół, który razem z innymi singlami będziesz mógł służyć innym singlom, albo właściwie sobie nawzajem. Nie róbcie tej różnicy. Mówi w innym miejscu. Bo wiecie, dopóki żyjecie tutaj na tej ziemi, w obliczu tego, jak wygląda ten świat i Chrystusa, który wróci, to nawet ci z was, którzy mają żony, powinni żyć tak, jakby żon nie mieli. Dziwna zachęta, prawda? Myślę, że nie wiemy do końca, co z tym zrobić, jak w praktyce to zastosować. Nie? Nagle mam pójść do Meli i powiedzieć, wiesz co, Paweł mi kazał, żebym cię traktował, jakby cię nie było. Myślę, że nie o to mu chodziło. Ale powiedział ważną kwestię. Nie róbcie z małżeństwa takiej ważnej rzeczy. Owszem, będziecie w małżeństwie albo i nie. Ale w obliczu Chrystusa, tego kim jesteście w Nim, to nie twój stan cywilny się liczy. To nie to cię definiuje. W Chrystusie nie definiuje cię twój stan cywilny, ale to, kim On cię uczynił. I mówi, nie tylko o stan cywilny chodzi. Pisze, ci z was, którzy płaczą, niech żyją tak, jakby nie płakali. Ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. Nawet nieważne, jaka jest twoja sytuacja życiowa, trudna czy nie. Owszem, zdarzyło się, w takiej sytuacji jesteś, więc myśl o tym, jak służyć Bogu. Nie czekasz, twoja sytuacja się zmieni. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. Tutaj akurat banki i system kredytowy zadbał o to, żebyśmy wypełnili tę radę bardzo dobrze. Kupujemy rzeczy, które i tak później do nas nie należą. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby go nie używali, ponieważ wszystko przemija. I to jest zaskakująca rada odnośnie kwestii małżeństwa czy nie. Apostoł Paweł mówi, wiecie co? Jedna i druga grupa ma swoje plusy i minusy. Ale w Chrystusie ważne jest, żebyśmy po prostu starali się służyć Jemu. I Chrystus powiedział bardzo zaskakujące słowa, z którymi już zupełnie nie wiemy, co zrobić. Bo kiedy sadyceusze zapytali Go, próbując wciągnąć Go w pułapkę, Panie Jezu, co to będzie, jeżeli pewna kobieta ma 7 mężów po kolei, każdy z nich umierał i ona później staje się żoną kolejnego, już mieli być bracia, bo takie było wtedy prawo, że młodszy brat miał pojąć za żonę wdowę po swoim starszym bracie. No i kiedy będzie zmartwychwstanie, kiedy już będzie ten nowy świat, to czyją ona będzie żoną? Chrystus patrzy na nich i mówi, nie rozumiecie, o czym mówicie. Nie rozumiecie, o czym mówicie, bo kiedy nastanie ten nowy świat, to nie będzie już ani żenienia się, ani wychodzenia za mąż, ale będziecie jak aniołowie w niebie. I nie pytajcie mnie, co to znaczy, bo sam chciałbym wiedzieć, sam się nad tym zastanawiam. Ale wiem jedno, że Chrystus powiedział, słuchajcie, w obliczu tego, co nadchodzi, twój stan małżeński staje się drugorzędny. To jest ważne tu na ziemi. I rób wszystko, co możesz. Pomagaj innym i sięgaj po pomoc, ale w obliczu tego, co nadchodzi, to kiedyś straci znaczenie. Myślę, że największym problemem jest to, że współczesna kultura nas posadziła na tronie. Bez względu na to, czy żyjesz w małżeństwie, czy jako singiel, współczesna kultura mówi ci, to ty jesteś najważniejszy. Jeżeli żyjesz w małżeństwie, małżeństwo ma służyć tobie. Jeżeli szukasz małżeństwa, to musisz znaleźć takie, które będzie służyło tobie. I my, jeżeli temu uwierzymy, będziemy pakowali się w problemy. Jeżeli uwierzymy, że chodzi o to, żeby nam było dobrze w życiu w pojedynkę czy w życiu w małżeństwo, bardzo łatwo odejdziemy od tego, co mówi nam Słowo Boże. Bardzo łatwo zboczymy w zupełnie inną stronę i wpakujemy się w jakieś błoto, wpakujemy się w jakieś tarapaty. Chrystus przyszedł, żeby postawić tę sprawę na głowie. Powiedział, tu nie chodzi o ciebie, tu nie chodzi o twoje szczęście, tu nie chodzi o twoje zaspokojenie, ale o to, co możesz dać drugiej osobie. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, co możesz dać innym. I dlatego apostoł Paweł pisze, wiecie, ci z was, którzy nie jesteście w związkach małżeńskich, to właściwie nawet macie lepiej, bo macie przynajmniej jedną osobę mniej, której musicie wiele czasu poświęcać. Możecie poświęcić ten czas wielu, wielu innym. On nie robił z życia w pojedynkę jakiegoś super duchowego stanu, ale w bardzo praktyczny sposób podchodził. Łatwiej wam będzie zrobić to, co jest sensem życia tutaj na ziemi, żeby wszystkim oddać chwałę Bogu, żeby pójść Jego drogą. Ale nie ma nic złego w tym, że jesteście w małżeństwach, więc jeżeli masz żonę, masz męża, nie rozwódź się, bo to nie o to chodzi. We wszystkim wypełniaj Bożą wolę. I to by było na tyle. Wiecie, jako kaznodzieja powiem wam, i Meli to mówiłem przez cały tydzień, że przygotowując się do kazania, do singli, ciągle się czuję, że nie mogę powiedzieć tego, co chciałbym wam powiedzieć, ale będąc wierny Pismu Świętemu, to nie mogę wam powiedzieć wiele więcej niż to, że w byciu singlem nie ma nic złego. Tylko nie bądź singlem tak, jak ci każe robić to współczesna kultura. Czy jesteś singlem, czy jesteś w związku małżeńskim, zawsze szukaj Bożej drogi. A jeżeli zobaczysz, że z tej drogi zboczyłeś, to czas na nią wrócić.